Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Monika Zając, program drugi Polskiego Radia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu PWM DNA Muzyki Polskiej. Solista, wirtuos, kameralista. Czy te określenia się wykluczają? Jak było w przypadku Karola Lipińskiego, jednego z najwybitniejszych skrzypków w historii polskiej muzyki? O tym porozmawiam dziś ze skrzypaczką i kameralistką Jagodą Prócnal-Podgórską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Karol Lipiński wielkim skrzypkiem był. To wiemy, ale czy na pewno? Czy wszystkie obszary jego biografii i twórczości zostały już dogłębnie zbadane i opisane?
Zdecydowanie nie. Karol Lipiński współcześnie jest nam znany jako drugi po Paganinim. I to jest chyba najbardziej znane określenie na temat Karola Lipińskiego.
Którego zresztą użył sam Paganini.
Sam Paganini, a znamy Paganiniego zupełnie jako człowieka zupełnie przekornego, z taką nutką uszczypliwości i też o takim głębokim poczuciu własnej wartości. Więc te słowa bardzo ciekawie też interpretuje, a w zasadzie komentuje profesor Andrzej Wróbel, który mówił właśnie, że nie powinniśmy mówić, że Lipiński to drugi Paganini, tylko że Paganini to drugi Lipiński. I rzeczywiście, jeżeli się przeglądnie wszystkie recenzje i wszystkie artykuły z tamtego czasu, które no nie są powszechnie znane, to rzeczywiście można tak stwierdzić. Dlaczego? Doszukałam się w gazecie w Allgemeine Musikalische Zeitung, a więc no w sumie najważniejszej wówczas gazecie muzycznej w Europie. To był rok 1836, a więc jeszcze przed śmiercią Paganiniego padło takie zdanie, że ze wszystkich skrzypków, których słyszeliśmy, a więc w tym Paganiniego, dla nas Lipiński jest najlepszy. I później piszą tak, dla nas właśnie Karol Lipiński jest pierwszym skrzypkiem świata. Dlatego nie rozumiem zupełnie, dlaczego ta pamięć o tak genialnym Polaku, który oczywiście nie możemy porównywać Paganiniego do Lipińskiego w takim kontekście, że to były dwa zupełnie różne żywioły. Jeden był woda, drugi ogień, nie można tego ze sobą w ogóle jakby łączyć. Oczywiście można porównywać ich cechy stylów ze sobą na zasadzie pewnie kontrastu. Jednak rzeczywiście sprowadzanie Lipińskiego do człowieka drugim po Paganinim to jest mocno niesprawiedliwe, a wydaje mi się, że rzeczywiście w tej narracji głównie przebija się właśnie ten slogan.
Czy dla pani Lipiński to przede wszystkim wirtuos, taka postać bardzo ważna dla tamtych czasów, a mówimy o wieku XIX, pierwszej części wieku XIX, która przecież sprzyjała rozwojowi takich spektakularnych karier właśnie solowych. Czy jednak ten dorobek kompozytorski pozwala na myślenie o Lipińskim jako jednym z istotniejszych twórców muzyki skrzypcowej?
Wydaje mi się, że ten jego dorobek kompozytorski to jednak była sprawa drugorzędna w jego życiu i w jego karierze artystycznej. Powiem rzeczywiście, jeżeli oceniamy wirtuozów na podstawie pozostawionych przez nich utworów, to rzeczywiście pozwala nam to twierdzić, że Lipiński dysponował niezwykłymi umiejętnościami. Zresztą też profesor Sławomir Tomasik powiedział kiedyś takie zdanie, że możliwości techniczne w utworach Karola Lipińskiego przewyższają wciąż umiejętności wielu utalentowanych skrzypków, tych, którzy nie najgorzej grają Paganiniego. Zatem wydaje mi się, że ta jego spuścizna kompozytorska, owszem, ona mu przede wszystkim służyła do pokazu jego własnych umiejętności. To, co zostało wówczas napisane, było po prostu dla niego za proste. On chciał czegoś więcej, on coś nowego poszukiwał. Dlatego wydaje mi się, że rzeczywiście te jego utwory są probierzem jego umiejętności, ale to nie wszystko.
Skąd zatem takie potoczne myślenie, które wciąż zdarza się na przykład na niektórych akademiach muzycznych, że Lipińskiego nie warto grać, bo jest za prosty?
Teraz już się to zmienia, ale przez bardzo długi okres, no można powiedzieć ponad 100 lat, praktycznie te utwory były w ogóle niedostępne. nie można było ich wykonywać, ponieważ nie można było ich nigdzie kupić. W ogóle zresztą wiele utworów jeszcze 50 lat temu uważano za zaginione, które jednak nie zaginęły i są dostępne, dlatego wydaje mi się, że ten brak świadomości w ogóle o tych utworach, brak możliwości konfrontacji jest powodem do takich błędnych opinii, bo nie podejrzewam nikogo o jakąś niekompetencję, bo to nie o to tu chodzi, tylko wydaje mi się, że rzeczywiście ludzie po prostu nie mieli dostępu do tych materiałów.
Z czego wynikał fakt, że przez tak długi czas część z tych utworów uchodziła za zaginione?
Nie wiem, jest to dla mnie fenomenem. Z tego względu, że rzeczywiście ja głównie się też skupiałam wokół triów smyczkowych jego i rzeczywiście w wielu publikacjach jeszcze właśnie z 50-60 lat pisano właśnie, że podobno napisał również tria smyczkowe, które są zaginione. A z kolei w innej publikacji, że zachowało się jedno trio, no nie było dostępu też do materiałów, zupełnie inne czasy. Więc też ta pamięć, w ogóle Lipiński za swojego życia był wielką gwiazdą. Nie wiem, czy jest drugi taki kompozytor. Być może jest taki w zasadzie wirtuoz, bo jego postrzegano głównie jako wirtuoza, skrzypka wirtuoza, więc jego witano zawsze bardzo entuzjastycznie, gdziekolwiek nie przyjechał. Jego po prostu uwielbiano. Na przykład kiedyś przejazdem przez Kraków zatrzymał się i poszedł do teatru na spektakl Węglarz i kiedy orkiestra się dowiedziała, że Karol Lipiński będzie na tym przedstawieniu, to na przywitanie zagrała bardzo wówczas popularny polonez Starogdyrskiego, który właśnie skomponował Karol Lipiński właśnie na jego przywitanie. Biorąc pod uwagę te wszystkie fakty, jak on był naprawdę uwielbiany, tak po jego śmierci nagle wszystko gaśnie. Być może są to te wszystkie zawieruchy wojenne, powstaniowe. To są trudne czasy, to są czasy też zaborów, więc trudno określić. Ale rzeczywiście no, jest to bardzo ciekawe, że jakby nikt nie pielęgnował jego spuścizny, mimo że naprawdę był ważną i wielką postacią w swojej epoce.
No właśnie, bo często mówi się o przywracaniu zapomnianych kompozytorów, odkrywaniu ich dzieł, opisywaniu ich życiorysów. To jest istotna część działalności wielu polskich artystów. Z tego między innymi względu, że z powodu różnych historycznych wydarzeń dziś już o niektórych istotnych postaciach polskiego życia muzycznego nie pamiętamy. Karol Lipiński nie należy do tego przykładu. To jest to nazwisko, które rzeczywiście jest wymieniane pośród tych najważniejszych w historii polskiej muzyki, no ale cały czas rozmawiamy o Karolu Lipińskim wirtuozie. A tymczasem przedmiotem naszego spotkania ma być jego kameralistyka, jego działalność kameralna. Czy to było w tamtych czasach powszechne, że postać tak stawiana na piedestale jednak nie odżegnywała się także od muzykowania w szerszym gronie i także tworzenia na takie szersze składy?
Każdy wirtuoz tamtych czasów również zajmował się kameralistyką. I rzeczywiście kameralistyka w życiu Karola Lipińskiego była obok jego bogatej działalności jako wirtuoza, była na równi, stawiana przez niego samego. Koncertował kameralnie, muzykował w zasadzie kameralnie od najmłodszych lat, aż w zasadzie do samego końca. W momencie, kiedy rzeczywiście został już dotknięty swoją chorobą i te podróże artystyczne były już niemożliwe jako solista, wirtuoz, to właśnie kameralistyka i działalność w orkiestrze została mu praktycznie do samego końca. Karol Lipiński grywał w przeróżnych składach, z przeróżnymi muzykami, bardzo często też podczas swoich podróży artystycznych jako właśnie wirtuoz, był zapraszany do domów. Tak samo organizował właśnie we własnych mieszkaniach, wynajmowanych także różne właśnie wieczory, czy tam poranki spotkania kameralne. I to było też bardzo ważne, ponieważ w tamtych czasach muzyka kameralna zamykała się w gronie elitarnym. Podczas takiego tak zwanego domowego, czy tam nawet salonowego muzykowania wykonywano utwory bardziej nie nastawione na popis, a dla koneserów. Dlatego ta muzyka też była taka zamknięta. Karol Lipiński bardzo często organizował w swoim mieszkaniu właśnie takie spotkania kameralne, na które wstęp wolny mieli wszyscy miłośnicy muzyki. Także co było też bardzo ważnym elementem w propagowaniu tejże muzyki w tamtych czasach. Skąd w ogóle wiemy o poziomie, w jakim ta kameralistyka w wykonaniu Karola Lipińskiego była? Wydaje mi się, że taka najwcześniejsza wzmianka pochodzi z 1818 roku i odnajdujemy ją w liście Nicola Paganiniego do swojego przyjaciela Garmiego. I w tym liście pisał coś takiego. Przyjechał tutaj niejaki Lipiński, Polak, profesor skrzypiec, przyjechał z Polski do Włoch specjalnie, aby mnie usłyszeć. Dogonił mnie w Piacenzie i był ze mną przez cały czas. I pisze dalej, grał moje kwartety, naprawdę znakomicie. Także to są słowa Paganiniego. Paganini był zachwycony grą młodego Polaka. Zaprosił go wspólnie do dania dwóch koncertów, podczas których wykonali koncert podwójny Rudolfa Kreutzera z powszechnym zadowoleniem. Był to też bardzo ważny debiut dla Karola Lipińskiego, gdyż zmierzył się z ówczesną gwiazdą w Europie. Próbę przeszedł znakomicie, zachowały się znakomite recenzje z tego wydarzenia. Poza tym Paganini później zaprosił Karola Lipińskiego do dania wspólnego tournée po Europie, jednak Lipiński z przyczyn osobistych postanowił jednak wrócić do domu. Ale też bardzo ciekawa rzecz się zachowała jeszcze w związku z Paganinim. W Pszczółce Krakowskiej zostało napisane coś takiego, że Lipiński z Paganinim wspólnie napisali sztukę muzykalną. I długo zastanawiałam się, o jaką to sztukę muzykalną mogło chodzić, gdyż no w ogóle ani się taka nie zachowała, ani w ogóle też nic, nie ma dalszych informacji na ten temat. Więc wywnioskowałam, że prawdopodobnie chodziło o pewien epizod, o którym wspomina z kolei Karol Lipiński w Tygodniku Wielkopolskim. Pisał coś takiego, że graliśmy trio na skrzypce, gitarę i trąbkę.
Egzotycznie.
Tak, powiedział, że w ogóle... To dziwne trio, o którym nigdy w życiu nie miał pojęcia, że coś takiego może powstać, a w którym sam grał skrzypce, powiedział, że było to dla niego nowym powodem zachwytu. Także właśnie taka była pierwsza taka istotna przygoda, to znaczy on tą muzykę kameralną uprawiał już od najmłodszych lat, ale taka rzeczywiście spektakularna, to wydaje mi się, że właśnie to wtedy było w tej Piacenzie w 1818 roku. Zresztą ten koncert Rudolfa Kreutzera jeszcze 5 lat później wykonał wspólnie z Mazasem w Poznaniu, z tym, że rzeczywiście Mazas przy konfrontacji z Lipińskim wyszedł no niekorzystnie tak, że musiał zwracać pieniądze za ostatni swój koncert, ponieważ przyszło bardzo mało słuchaczy i ten koncert się nie odbył. Także to są te początki.
Ale jeśli mowa o początkach, no to musimy wspomnieć jeszcze o końcówce wieku XVIII, czasach dzieciństwa. Karol Lipiński został wprowadzony w świat muzyki przez swojego ojca Feliksa, który był skrzypkiem, dyrygentem i kompozytorem w Dworze Potockich w Radzyniu. Ale już pod koniec wieku XVIII rodzina Lipińskich przenosi się do Lwowa i to tam właściwie Karol Lipiński zdobywa takie pierwsze szlify także w muzykowaniu kameralnym.
Tak, dokładnie tak było. No, Lipiński miał to szczęście mieszkać na dworze, kształcić się nie tylko w zakresie muzyki, ale także różnych sztuk, języków. Więc to dało mu pewną taką światowość i takie obycie w świecie takim magnackim, szlacheckim. We Lwowie rzeczywiście był bardzo ważną postacią. Raz, że został jako młodzieniec w wieku 20 lat zatrudniony jako koncertmistrz orkiestry przy Teatrze Niemieckim, gdzie głównie zasiadali tam Niemcy. Więc to było ogromne wyróżnienie dla Polaka. On tam był bardzo ważnym animatorem życia kulturalnego. Organizował nie tylko koncerty symfoniczne, na których grywał solo, nimi dyrygował. Także właśnie organizował koncerty charytatywne dla sierot, dla wdów, dla inwalidów wojennych. Także to był też bardzo, bardzo taka dusza wrażliwa na potrzeby innych.
Ale chyba też osoba mająca bardzo wiele energii do działania i to się też na różnych etapach jego życia potwierdziło.
Bardzo, bardzo pomysłowa i bardzo dbająca o poziom wykonawczy, dlatego właśnie wtedy Lwów miał rzeczywiście taką mocną reprezentację. Zresztą pamiętajmy, że przecież tam do Lwowa przeniósł się również syn Mozarta, z którym Lipiński też współpracował bardzo ściśle. Ale jeśli jeszcze mowa o takich ważnych wydarzeniach, to w 1824 roku Karol Lipiński ogłosił Akademię Kwartetową. Akademie Kwartetowe odbywały się wówczas w sali kawiarni Lewakowskiego we Lwowie. To była kamienica Scholz-Wolfowiczów, obecnie Rynek 23 we Lwowie. I to była w ogóle pierwsza kawiarnia wówczas otworzona w tym mieście. Miało być to 6 koncertów. Liczba abonamentów ze względu na kameralny charakter tego wydarzenia była ograniczona do 45. I podczas każdego takiego koncertu miały być wykonane 3 kwartety spośród kwartetów Haydna, Mozarta, Beethovena, Romberga, jak tam było napisane, i innych. Więc rzeczywiście to było bardzo, bardzo ważnym wydarzeniem dla Lwowa wówczas. I ten pomysł później kontynuował w Dreźnie, bowiem w latach 1840 do 1857, a więc przez 17 lat, tam z krótką przerwą na początku, organizował akademie kwartetowe. Te akademie odbywały się głównie zimową porą w sali hotelu Polskiego, a ostatni sezon w sali hotelu Saskiego. Miał głównie stały skład, dwukrotnie zmienił się, altowiolista i raz drugi skrzypek. Byli to głównie w ogóle muzycy z Kapeli Królewskiej w Dreźnie. Karol Lipiński też zapraszał do współpracy, poszerzając ten repertuar o różne kwintety, septety, nonety. Także to była bardzo ważna inicjatywa dla Drezna. W krótkim czasie zaczęto nazywać ten kwartet kwartetem Lipińskiego. I ludzie z niecierpliwością oczekiwali właśnie na każdy koniec jesieni, początek zimy, aż w końcu ta Akademia Kwartetowa się odbędzie. Rzeczywiście prezentowali niezwykle wysoki poziom wykonawczy, co było zawsze podkreślane przez recenzentów różnorodnych gazet. Uczęszczali bardzo chętnie ludzie na to, także i znamienici goście, tacy jak Robert Schumann z małżonką. I też właśnie dzięki niemu też dużo wiemy na temat tych Akademii Kwartetowych. Zresztą bardzo ważnym też wydarzeniem w Dreźnie był przyjazd Franciszka Liszta w 1841 roku, początkiem grudnia, do Drezna. On ogłosił wtedy sobie dwa koncerty, podczas gdy pierwszy koncert nie cieszył się jakąś szczególną popularnością, tak na drugi przybyły tłumy. Dlaczego? Ponieważ na życzenie publiczności poproszono Liszta, aby zaprosił do współpracy Karola Lipińskiego oraz Fryderyka Kummera, aby razem mogli zagrać koncert. I rzeczywiście tak się stało. Panowie wykonali wspólnie trio fortepianowe B-dur Beethovena, a recenzent frankfurckiej gazety napisał, że nie mogli nie uczynić tak wielkiego wrażenia na publiczności przez swoje potrójne mistrzostwo. No i Lipiński, żeby się odwdzięczyć, to zaprosił Franciszka Liszta na swoją drugą w tym sezonie akademię. Dwa dni później się ona odbywała i rzeczywiście wykonali wtedy, uwaga, sonatę na fortepian i skrzypce a-moll Beethovena. I później ten duet wystąpił jeszcze 12 lat później, ale z kolei z sonatą kreutzerowską. I recenzent Neuzeitschrift für Musik napisał wtedy, że to była prawdziwa uczta duchowa. I tą sonatę jeszcze później powtórzyli przed saksońskim królem, ale z tego co wiem, jeszcze doszukałem się informacji, że kreutzerowską Lipiński grał jeszcze wiele lat wcześniej przed moskiewską publicznością z Johnem Fieldem z kolei. Bardzo ciekawym wydarzeniem było to, że Neuzeitschrift für Musik opisało historię, kiedy sonatę kreutzerowską wykonywała Klara Schumann oraz Józef Joachim. Bardzo pochlebnie oczywiście recenzent wypowiadał się na temat tego wykonania, ale napisał coś takiego, że nigdy nie zapomnimy interpretacji kreutzerowskiej Lipińskiego Liszta, którą słyszeliśmy 5 lat temu.
Pani wspomniała wiele ważnych nazwisk, bo też było tak, że Karol Lipiński podczas swoich muzycznych podróży spotykał się z najważniejszymi postaciami ówczesnego życia muzycznego. Robert Schumann, Klara Schumann, Franciszek Liszt, ale przecież występował także chociażby z Marią Szymanowską, wspomnianym oczywiście Paganinim, a także w Paryżu poznał Chopina. Współpracował z Wagnerem, znał się z Berliozem. Mam wrażenie, że tutaj tak naprawdę mówimy o takim uniwersum tych najważniejszych postaci ówczesnego świata muzycznego. Co znaczyłoby, że z nim się chyba dobrze współpracowało? Zachowały się jakieś opisy tego, jaką osobowością był obdarzony i na tym polu muzycznym w jaki sposób współpracował ze swoimi partnerami?
Podobno był to człowiek niezwykle skromny, o bardzo dużym poczuciu humoru, ogromnym dystansie dla siebie, ale właśnie przede wszystkim wszyscy wymieniają, że to był słodki człowiek i niezwykle skromny. Także nigdy nie lubił robić szumu wokół siebie, przez co też czasem tracił na publiczności, w zasadzie może tylko raz spektakularnie to było widać, ponieważ porównując właśnie naszego Paganiniego z Lipińskim, no bo trudno ich nie porównywać mimo wszystko, Paganini zanim gdzieś wyjechał, no to wysyłał osoby, która rozpowiadała plotki, że zabił żonę, zjadł serce kochanki, no i później siedząc w więzieniu nauczył się tych diabelskich tonów. I później rzeczywiście, jak coś takiego zostało rozpowiedziane w takim Paryżu, to rzeczywiście te tłumy później cisnęły się, żeby zobaczyć tego szarlatana, prawda? Z kolei Lipiński, jak przyjechał do Paryża, no to zapomniał przywitać się wtedy z panią Czartoryską i rzeczywiście ta publika nie była wtedy jakaś spektakularna, aczkolwiek rzeczywiście wtedy i tak odniósł sukces duży, ale no niekoniecznie aż taki, na jaki mógł zasługiwać. Lipiński też był osobą z takimi pewnymi wartościami i zasadami. No na pewno się nie lubił z Wagnerem. Jakoś te charaktery zupełnie do siebie nie pasowały. Później jakoś doszli do wspólnego konsensusu, ale początki rzeczywiście ich znajomości były trudne. Z Chopinem też była taka ciekawa historia, że Chopin miał wprowadzić Lipińskiego na paryskie salony. No i mieli dać wspólnie dwa koncerty. Dochód miał być przeznaczony właśnie na emigrantów. Początkowo Lipiński na to przystał, a jednak później zastanowił się, że to no, źle wpłynie na jego wizerunek. No, przypomnijmy, że miał do utrzymania bardzo liczną rodzinę, w przeciwieństwie do Chopina. Zresztą był też pierwszym skrzypkiem dworu królewsko-polskiego, więc stwierdził, że to będzie źle wyglądało i bardzo dużo może na tym stracić, a on był uwielbiany na wschodzie. On był uwielbiany i no i z tego też zarabiał.
No, zresztą wystąpił podczas uroczystości koronacji cara Mikołaja I na króla Polski.
Tak, i Chopin się wtedy strasznie na niego obraził, zaczął rozpowiadać rozmaite plotki, fałszywe zresztą, w tych salonach paryskich, więc ten Lipiński już po prostu no, nie miał co tam robić, krótko mówiąc. Ale Lipiński później nie był mu dłużny, bo rzeczywiście też zaczął opowiadać, że z Chopinem ciężko jest żyć i się dogadać i też jest bardzo konfliktowym człowiekiem, więc rzeczywiście taka zadra na chwilę powstała, ale później jakoś panowie się chyba pogodzili, bo rzeczywiście no później jego córka Natalia uczyła się grać właśnie u Chopina i zadedykowała mu swoje dwa utwory. Ale jeszcze zapomniałam wymienić wśród tych właśnie ważnych osobistości, z którymi Lipiński koncertował kameralnie, Feliksa Mendelssohna. I w zasadzie wiemy o tym dzięki Robertowi Schumannowi i jego pamiętnikom, gdyż właśnie odnotował, że grał właśnie z Mendelssohnem sonaty Bacha oraz tria Beethovena, ale nie wiadomo z kim. I w Neuzeitschrift für Musik okazała się właśnie taka krótka notatka, że nigdy nie zapomnimy sonat Bacha, który ostatnio grał z Mendelssohnem. Zresztą na tych kwartetach też zdarzyło mu się, że grał z Ferdynandem Dawidem, a więc no, jednym z najważniejszych skrzypków w tamtym czasie. Był wtedy też koncertmistrzem Gewandhausu w Lipsku. I oczywiście Lipiński występował jako prymariusz. Schumann zanotował wtedy niezrównana gra Lipińskiego. Także Karol prawdopodobnie też grał tria fortepianowe Roberta Schumanna, które niedawno skomponował, ale i to wiem z monografii Józefa Powroźniaka, jednak mnie nie udało się jeszcze dotrzeć do źródła. Ale generalnie wszystkie informacje, które Powroźniak napisał, to rzeczywiście się sprawdzały, więc podejrzewam, że gdzieś kiedyś do tego dojdę.
To bardzo ciekawe, bo dzięki tym informacjom o dziełach, po które sięgał Karol Lipiński, możemy odnieść wrażenie, że to był muzyk bardzo wszechstronny, sięgający zarówno po dzieła dawnych mistrzów, jak i twórców de facto współczesnych. Czy tak rzeczywiście było? Czy on był otwarty chociażby na nowości?
Nie. Nie był otwarty na nowości. Jeśli musiał, to grał. A tak to on niezwykle cenił klasyków wiedeńskich i tak naprawdę by głównie ich dzieła grał. Owszem, w repertuarze pojawiały się dzieła jak Reisigera, jak Onslowa, Goebbela, ale jednak mimo wszystko cały czas dążył głównie, szczególnie w muzyce kameralnej, do utworów dawnych mistrzów. Co prawda też wydaje mi się, że to, co się zachowało w tych różnych anonsach prasowych, wspomnieniach recenzentów w prasie, a także w pamiętnikach, to jest kropla w morzu, to, co on wykonywał. Więc też trudno się odnosić. Generalnie podejrzewam, że co dostał na pulpit, to grał.
Bo miał możliwości.
Miał ogromne możliwości i kochał to, co robi. Zresztą jest taka bardzo zabawna anegdotka, bo rzeczywiście zarzucano mu to, że on nie lubił grać muzyki jemu współczesnej. Tam raz się rzeczywiście taka notatka a propos Akademii Kwartetowych pojawiła, że chętnie by coś słuchaczy nowego, innego posłuchali. Tak samo było podobnie właśnie z Saksońskim Królem. No to Lipiński powiedział, że dobrze, przygotuje coś nowego i na następny raz zagrali przed królem nie wiem co, ale rzeczywiście nie były to dzieła klasyków wiedeńskich, tylko bardziej dzieła współczesne. Po tym koncercie podszedł król do Lipińskiego, poklepał go po ramieniu i powiedział: miałeś pan rację, pan Lipiński gra już tylko od pan tych klasyków wiedeńskich, więc rzeczywiście on miał w ogóle też ogromną intuicję. I tutaj jeszcze chciałabym pójść w taką ścieżkę Lipińskiego jako osoby, która opracowała dzieła dawnych mistrzów. Mianowicie w 1841 roku około, i to na zamówienie wydawnictwa Peters, Karol Lipiński opracował 6 sonat na fortepian i skrzypce Jana Sebastiana Bacha. Raz, że to było bardzo ważne wydawnictwo w tamtym czasie, ponieważ dzieła Bacha po pierwsze przeżywały w tamtym czasie swój renesans, a po drugie, sonaty były już praktycznie w ogóle niedostępne, ponieważ ostatnie wydanie Negeliego około z 1804 roku było już praktycznie w ogóle wtedy niedostępne. A więc ta popularyzacja muzyki Bacha była niemożliwa. Dlatego wydawnictwo właśnie zaprosiło Lipińskiego, a także Augusta Klęgla, był to organista nadworny króla saksońskiego, którzy by opracowali swoje partie. No i w przedmowie dowiadujemy się, że Lipiński zanim opracował te dzieła, no to wielokrotnie je wykonywał. No to wiemy, że wykonywał je z Mendelssohnem, wykonywał je również z Wiktorem Karzyńskim, no i także wykonywał je z Klęglem, no to tyle co wiemy. I rzeczywiście później ukazała się w Allgemeine Musikalische Zeitung obszerna recenzja Gottfrieda Wilhelma Finka, w którym pisał, że jest to dzieło wielkiej wagi, ponieważ wykonywał to opracowanie nie tylko genialny wirtuoz swojego instrumentu, ale także człowiek, który jest przesiąknięty duchem wzniosłości Bacha. Także z jednej strony, nawet dla nas obecnie to wydanie jest, biorąc na to, że Lipiński był takim tradycjonalistą, że rzeczywiście lubił kontynuować myśl kompozytorską, on nie lubił eksperymentować za wiele, to rzeczywiście mogą te sonaty, to jego opracowanie być rzeczywiście cennym źródłem dla nas, dla osób współczesnych. Poza tym też Wilhelm Paul zaproponował Lipińskiemu opracowanie wszystkich kwartetów Haydna, wszystkich 83 kwartetów Haydna. One były wydawane w 25 zeszytach, w trzech tomach. To było w latach 1848-50-52. I co ciekawe, Lipiński został poproszony o opracowanie skrzypiec pierwszych, drugich, altówki i wiolonczeli, co w ogóle było w tamtym czasie sytuacją kompletnie bez precedensu.
Może wynikało to z tego, że przecież Lipiński świetnie grał na wiolonczeli. Był nawet taki okres, w którym te dwa instrumenty, skrzypce i wiolonczele, w sumie traktował na równi, zanim zdecydował się związać swoją dalszą drogę właśnie ze skrzypcami.
Tak, były to jego lata nastoletnie, kiedy Lipiński zainspirował się prawdopodobnie grą swojego starszego kolegi, Ferdynanda Kremesa, który był austriackim urzędnikiem, ale także był znakomitym wiolonczelistą. Zachowały się również recenzje z tamtego okresu, gdzie grał na wiolonczeli naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Prawdopodobnie to on zainspirował Lipińskiego do nauki gry na tym instrumencie i też był jego nauczycielem.
To zaprocentowało później zarówno w tej drodze solowej, jak i kompozytorskiej.
Oczywiście, że tak. W ogóle Lipiński później już na starość żartował właśnie, że kiedy grałem na wiolonczeli, osiągnąłem na niej tak wielki dźwięk, że co 4 tygodnie wypowiadano mi mieszkanie. Nie wiadomo, ile to jest w tym prawdy, ale rzeczywiście ten wielki, potężny dźwięk, który później miał na skrzypcach, to była cecha idiomatyczna jego stylu. I to w tych recenzjach wszystkich to zawsze się to pojawiało. W ogóle Lipiński doszedł w grze na wiolonczeli do takiej sprawności, że jak to pisano, że wszystko, co wówczas uważano za najtrudniejsze, nawet te koncerty Romberga, był w stanie wygrać dokładnie. W ogóle też się zachowała taka notatka w Allgemeine Musikalische Zeitung, w którym pisano właśnie, że młody Karol Lipiński jest nie tylko świetnym skrzypkiem, ale również i wiolonczelistą, co razem na tak wysokim poziomie jest rzadko spotykane. No i Lipiński, że daje bardzo wiele nadziei na przyszłość. Także stąd ta wiolonczela, stąd ta biegłość. On później zarzucił tą wiolonczelę, powrócił do gry na skrzypcach. Oczywiście później podobno koncertował, grywał sobie właśnie tak domowo w kwartetach, czy tam innych formacjach kameralnych. Ale altówka, skąd ta altówka? Właśnie bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ w zasadzie jedyną osobą, która o tej altówce wspomina, jest Hector Berlioz. Hector Berlioz, który opowiadał właśnie w swoim pamiętniku, pisał tam, że w Dreźnie wykonywano jego Reverie et Caprice oraz właśnie Harolda w Italii z wielkim solem altówkowym. No i w tym pamiętniku pisze coś takiego. Kapelmistrz znakomicie zagrał solo na altówce Harolda. W pozostałych utworach powrócił do swoich skrzypiec, bagatela, nie? I szczerze mogę powiedzieć, że nigdy nie słyszałem go tak doskonale wykonanego. I w ogóle ciekawa jest bardzo historia z tym Haroldem, ponieważ powstał on na zamówienie Nicola Paganiniego w 1833 roku. Ponieważ Paganini sobie zakupił wtedy altówkę Stradivariusa i chciał zaimponować swoim słuchaczom, poszedł do Berlioza, zamówił utwór na altówkę solo z orkiestrą. Kiedy Berlioz skończył, Paganini zobaczył tą kompozycję, był bardzo zniesmaczony, ponieważ solo altówki miało za dużo pauz. Wyszedł bardzo niezadowolony, pewnie za zamówienie nie zapłacił. No i na tym się sytuacja skończyła. Berlioz sobie później to przerobił na swoją drugą symfonię. No i później co się wydarzyło? Rok później z tą symfonią Berlioz wystąpił w Paryżu. Na tym koncercie był Paganini. Po wykonaniu Harolda Paganini wszedł na scenę, ukląkł przed Berliozem, ucałował go w rękę i pogratulował tak wspaniałej muzyki. Oczywiście cały Paryż wtedy huczał w ogóle od tego wydarzenia, ale żeby było jeszcze śmieszniej, to Paganini był znany ze swojego niezwykłego skąpstwa. No i postanowił w dowód uznania przesłać Berliozowi 20 tysięcy franków i do wykonania zlecił to baronowi Rothschildowi, także to kolejna była wielka sensacja. A więc powracając jeszcze do tych kwartetów, to rzeczywiście nie dość, że świetny skrzypek, to jeszcze altowiolista i wiolonczelista, więc on wykonał pracę, liczyłam, to było ponad 1300 stron opracowania i jest tam napisane w przedmowie, że zgodnie z wiernie zachowaną tradycją i jeszcze też opatrzył każdy kwartet oznaczeniami właśnie metronomicznymi, to wydaje mi się, że to też jest rzeczywiście sprawa wielkiej wagi, także dla nas współczesnych.
Spróbujmy może uporządkować się to, co wiemy o twórczości kameralnej Lipińskiego. Ją można pogrupować różnie, na przykład?
Na przykład ze względu na sam skład, a także ze względu na kameralny charakter już rzeczywiście, że są te dzieła stricte przeznaczone na kameralne granie. Spośród tej pierwszej grupy jest kilka opusów, którym napisał, wyraźnie napisał to w tytule, że są na skrzypce solo z towarzyszeniem skrzypiec drugich, altówki wiolonczeli albo jeszcze tam jakieś trąbki klarnetu. Także tą grupę stanowi około chyba sześć kompozycji, to są to opusy drugi, czwarty, piąty, siódmy, dziewiąty i 23. Natomiast rzeczywiście, że są stricte przeznaczone na kameralne granie, to są dwa tria. I tam Lipiński w tytule napisał, że to są to tria na dwoje skrzypiec i wiolonczele. A więc rzeczywiście ten charakter kameralny od razu po prostu rzuca się w oczy już w samym tytule, bo tam nie ma żadnego towarzyszenia. Te tria mają ogromne rozmiary. Zacznijmy od tego, one trwają 40-45 minut. To są to dzieła potężne.
Trudne wykonawczo?
To jest mało powiedziane. Raz, że wymagają świetnej kondycji od wykonawców, szczególnie od pierwszego skrzypka. Tak rzeczywiście, no, pierwsze skrzypce Lipiński potraktował to no, kaprysowo, koncertowo, kadencyjnie, w sposób niezwykle wirtuozowski. Owszem, tam się przeplatają przepiękne melodie, szczególnie w triu g-moll, kiedy rzeczywiście słychać ten zaśpiew dumek słowiańskich, to rzeczywiście no, są niezwykle wzruszające te melodie, ale rzeczywiście one są przedzielone tymi wirtuozowskimi wstawkami i no nie ma tam litości. Wykorzystał wszystkie lubiane przez niego techniki, technikę dwudźwiękową słynną u niego, akordową, bariolaże, wszystkie jakieś rodzaje technik smyczkowych, które on wtedy stosował i lubił, to rzeczywiście jest tam to wykorzystane. Często słyszałam opinię, że no dobra, no to tam pierwsze skrzypce grają, ale drugie i wiolonczela nie mają tam nic do roboty. No nie, no zdecydowanie nie. Rzeczywiście no jest duża dysproporcja między pozostałymi instrumentami, to trzeba przyznać. Niemniej jednak rzeczywiście patrząc na inne kompozycje z tego czasu, czy w ogóle nawet z późniejszego, no to rola drugich skrzypiec i wiolonczeli na pewno się nie ogranicza tylko do takiego prostego akompaniamentu rytmiczno-harmonicznego. Można odnaleźć tam naprawdę całą paletę technik, które tam Lipiński zastosował, szczególnie w partii wiolonczeli. Dlaczego? Znajdujemy w ogóle tam różne jakieś przebiegi pasażowe, akordowe, technikę bariolaży i to w takim tempie dla prawej ręki, gdzie w tamtym czasie ci kompozytorzy wiolonczeli wiolonczeliści, mam na myśli tutaj na przykład Romberga czy tam Docauera Lee, to oni stosowali już bariolaż, ale dla prawej ręki było to w wolniejszym, dużo tempie, więc była trudna lewa ręka, ale nie prawa. A tutaj u Lipińskiego rzeczywiście jest to w bardzo szybkim tempie, żeby to zagrać precyzyjnie, to naprawdę wymaga to sporej pracy. Tak samo intonacja zespołowa. Zazwyczaj proszę zauważyć, że szczególnie ci współcześni kompozytorzy już odsunęli drugie skrzypce, zastąpili altówką. Dlaczego? Bo altówka stanowi taki pomost brzmieniowy między skrzypcami i wiolonczelą. Nie ma takiej dużej dysproporcji. Lipiński naprawdę musiał włożyć w to ogrom pracy, żeby tą fakturę tak zagospodarować, żeby nie było poczucia braku tego czwartego instrumentu, bo najpopularniejszą jednak formacją jest kwartet. I jest to zupełnie zrozumiałe. A tutaj rzeczywiście, żeby zestroić to wszystko w zespole, gdzie Lipiński meandruje po tonacjach takich jak cis-dur, cis-mol, gis-dur, gis-mol, ha-dur, zupełnie nieskrzypcowe, niewiolonczelowe. Oczywiście to nie jest problem, ale żeby to rzeczywiście zestroić porządnie, żeby to ze sobą pięknie harmonizowało, no to już jest to naprawdę spore wyzwanie. Poza tym Lipiński też właśnie w celu zagęszczenia tej faktury bardzo dużo pisze drobnych wartości. Ja sobie to później dopiero zdałam sprawę, że rzeczywiście to precyzyjnie jeszcze, żeby to było tak rzeczywiście na tip-top, to nie jest prosta sprawa, to nie jest taki prosty akompaniament. Także on też powie, że bardzo często wiolonczeli, na przykład tematy, zupełnie traktuje tą wiolonczelę inaczej, jak dotychczas była traktowana w muzyce kameralnej. Co też jest dla mnie fenomenem i jest to po prostu unikatowe. Lipińskiemu też zarzucają, że pisał za długo, no ale on to pisał na swoje potrzeby. W ogóle też zastanawia, dlaczego akurat na dwoje skrzypiec i wiolonczele. Nigdzie nie jest to napisane, nikt nigdzie tego nie odnotował. Prawdopodobnie dlatego, że miał brata skrzypka i brata wiolonczelistę. Niemniej jednak nie mam żadnej informacji, że kiedykolwiek wspólnie to wykonali, tylko że z bratem Antonim, tylko że był wtedy skrzypek Gerke. Ale rzeczywiście dzieła to imponują i wydaje mi się, że rzeczywiście to są dzieła unikatowe i to na skalę światową. Niesłusznie zapomniane, ale z tego co obserwuję, przeżywają swój renesans i to jest po prostu wspaniałe.
No, przeżywają renesans między innymi dzięki pani zespołowi trio Bohema. Wspomniała pani, że od tej strony wykonawczej pani zna oba tria Lipińskiego. One rzeczywiście są zupełnie różnymi dziełami?
Może nie zupełnie, bo jednak pisał je jeden kompozytor, który nie był kompozytorem de facto, bo on się zajmował głównie wykonawstwem. Powiedziałabym, że trio A-dur jest bardziej kameralne, jak trio G-moll, w takim sensie, że w A-durze rzeczywiście więcej się dzieje w pozostałych partiach. W G-mollu ciutkę mniej, chociaż znowu jak się spojrzy na tą partię wiolonczeli, szczególnie w drugiej części, to jest to spore wyzwanie techniczne dla wiolonczelisty, żeby to rzeczywiście zabrzmiało tak, jak ma być. Więc taką dysproporcję zupełnie są w innym charakterze. Na przykład w trio G-moll jest rzeczywiście, powiedziałabym, że bardziej romantyczne, a trio A-dur bardziej klasyczne. Choć to jest może bardziej takie moje subiektywne spostrzeżenie, ale na przykład w trio G-moll trzecia część, nazwał ją Polero. W ogóle ja sobie zastanawiam się, co znaczy to polero i w ogóle dlaczego polero.
Polskie bolero może.
No właśnie, ale później popatrzyłam w rękopisie, jest bolero napisane. No ale no to o co chodzi w ogóle tych elementów muzyki polskiej? No nie da się jakoś tak na pierwszy rzut oka zauważyć w takim sensie, że zaczyna się to passacaglią, no, czyli mamy Hiszpanię. Później to przechodzi w rytm Aragonese, znowu Hiszpania. Później jest Sycyliana w środku. I tak szukam to polero, szukam to rzeczywiście tą polskość, rzeczywiście w tej grze słów, bo na początku myślałam, że się może ktoś tam pomylił, a później stwierdziłam, no nie ma szans. Przepisując trzy partie, na pewno zwrócili na to uwagę. No i rzeczywiście tak później stwierdziłam, że po pierwsze ten rytm na pierwszy rzut oka, bolera, w wolniejszym tempie jest rytmem poloneza. I ta melodia, która na tym rytmie bolera jest osnuta, też znowuż jak się weźmie w takim bardzo wolnym tempie, to słychać gdzieś takie reminiscencje muzyki, takie naleciałości w zasadzie muzyki wschodu. Także wydaje mi się, że w tym kierunku będziemy szukać, ale to jeszcze nadal jest wszystko pod znakiem takiego poszukiwania twórczego.
A to chyba jest najciekawsze w pani pracy. Ja pozwolę sobie jeszcze dopytać o te kierunki, które obierał Lipiński kompozytor jako z jednej strony artysta zakochany w klasycyzmie, a z drugiej strony jednak dziecko swoich czasów, czasów już pełnego romantyzmu. Jakie pani inspiracje w tej jego muzyce, nie tylko kameralnej, wyczuwa najsilniej?
Wielokrotnie było zauważane przez recenzentów, że Lipiński w przeciwieństwie do Paganiniego nie pisze dla efektu. W takim sensie, że nie pisze wirtuozerii dla samego czynienia wrażenia na słuchaczach, a z kolei Paganini chciał to wrażenie zawsze, z wyjątkiem grania kameralnego, ale jeśli grał publicznie, to zawsze chciał czynić, prawda? I dlatego wydaje mi się, że ten dobór niezwykle trudnych środków technicznych, były one podyktowane raczej osiągnięciem celu muzycznego. On się zawsze kształtował klasycznie, także trudno powiedzieć, że był on romantykiem. Chociaż w opiniach recenzji różnych też się pojawia, że grał romantycznie, bo on grał bardzo czule i bardzo ogniście. Jednak mimo wszystko z tego, co widzę w jego kompozycjach, to on cały czas się na przykład Viottim bardzo wzorował i tak szczególnie jego koncerty. Wydaje mi się, że on to próbował pogodzić. Że on nie był ani stricte klasykiem, ani stricte romantykiem, zupełnie coś tak pomiędzy.
Wydaje mi się, że o Karolu Lipińskim mogłybyśmy rozmawiać jeszcze bardzo długo. Jest pani zafascynowana tą postacią, jego twórczością jako skrzypaczka. Czy pani ma taki obszar, który czuje, że chciałaby zgłębić jeszcze, czy to w jego biografii, czy to właśnie w którymś z kierunków jego twórczości?
Wydaje mi się, że jego biografia jest arcyciekawa, z tego względu, że o Lipińskim, jak się poszuka w różnych podręcznikach, to nie ma nic. Praktycznie nie ma nic. Znowu jest ten drugi po Paganinim, albo też czasami się zdarzało, że nie miał staccata, albo że nie miał sprężystego trylu. Ja bardzo dużo czasu spędziłam na zgromadzeniu możliwie wszystkich recenzji. Mam dwa ogromne segregatory z tymi recenzjami. Tylko w dwóch pojawiła się właśnie, że nie miał sprężystego trylu i nie miał staccata. Ale to przecież to nie są najtrudniejsze elementy gry na skrzypcach. Zresztą staccato nieraz wykorzystuję, więc to jestem przekonana, że to była jakaś chwilowa niedyspozycja. Coś po prostu może mu nie wyszło, mogło mu przecież coś nie wyjść, prawda? Tak samo z tym sprężystym trylem. On pisał podwójne tryle, choćby nawet w tych triach. To zagrać pojedynczy tryl, no to już w takim kontekście to już nie jest dla niego żadna sztuka. Więc było to dla mnie szokiem, bo tak naprawdę wyszłam od trio. Zaczęłam szukać, kiedy on te tria wykonywał. I zaczęłam przypadkowo natrafiać na różne recenzje, które w ogóle nie są znane, nigdzie nie publikowane obecnie. I odkryłam człowieka zupełnie innego, jak jest przedstawiany obecnie. W zasadzie w ogóle teraz mówię, wraca passa. Przywracanie tych kompozytorów i tych wirtuozów, którzy odeszli przez jakiś czas w niepamięć. Więc to się teraz zmienia, ale jeszcze nie tak dawno naprawdę otwierałam szeroko oczy, że Lipiński to naprawdę nie była to kwestia drugorzędna, tylko on był wtedy gwiazdą.
To na koniec zapytam dla pani skrzypaczki, kameralistki, osoby, która bada jego biografię i analizuje twórczość. Lipiński to przede wszystkim wirtuoz, czy przede wszystkim kameralista?
Przede wszystkim wirtuoz.
Jednak, mimo wszystko.
A jeśli mogłabym coś dodać jeszcze a propos jego wirtuozerii, bo to rzeczywiście było też dla mnie wielkim odkryciem, ponieważ zawsze mówiono, że koncert Beethovena odkrył po latach Józef Joachim. Owszem, był wtedy młodziutki, miał 12 lat, ale to jest nieprawda, bo 5 lat wcześniej był wykonywany w Dreźnie, w wielkiej sali tam ogrodów pałacowych. Był zorganizowany koncert dla wybudowania pomnika Beethovena w Bonn. I wtedy zorganizowano koncert, na którym grano dzieła Beethovena, między innymi koncert skrzypcowy D-dur Beethovena, podczas którego solistą był Karol Lipiński. Recenzenci powiedzieli właśnie, że to było pierwsze wykonanie od tego prawykonania Klementa sprzed wielu lat i że rzeczywiście zrobiło to ogromne wrażenie, ten utwór. Po prostu te obszary Karola Lipińskiego cały czas są niezbadane i właśnie często są powielane fałszywe i nieprawdziwe informacje właśnie z tego powodu, że nie są znane.
Być może o tej wirtuozerii Lipińskiego i o Lipińskim wielkim soliście będziemy mogły jeszcze porozmawiać w przyszłości, a za to spotkanie bardzo serdecznie dziękuję. Jagoda Prócnel-Podgórska gościła w podcaście DNA Muzyki Polskiej. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Monika Zając, do usłyszenia.
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.